Teraz gościem kortowskiej audycji literackiej jest dr Sabina Kowalczyk z Katedry Literatury Polskiej UWM. Witam ciebie bardzo serdecznie.
Witam.
Jesteśmy na ty, nie będziemy tego ukrywać, bo znamy się jeszcze z czasów studiów doktoranckich. Przy okazji tak publicznie gratuluję tobie obrony doktoratu.
Bardzo dziękuję.
No i właśnie książki, bo o twojej książce będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj też za twoją sprawą poznamy dość ciekawe zagadnienie, jak się też okaże, nie tak wcale popularne. Sabina jest autorką książki Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku, która powstała jakby na bazie pracy doktorskiej. Jak się zorientowałam, robiąc research i czytając twoją książkę, ten temat był zgłębiany głównie przez reprezentantów innych dziedzin nauki, czyli na przykład historyków, antropologów, kulturoznawców, a dość rzadko zajmują się nim literaturoznawcy. Ty jednak zobaczyłaś w tym temacie jakiś potencjał naukowy i pewnie też to trochę wynika z twoich zainteresowań. Opowiedz proszę, dlaczego się zajęłaś właśnie wizerunkiem wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim.
Ten temat zaczęłam tak naprawdę zgłębiać jeszcze w trakcie mojej pracy licencjackiej. Pisałam wówczas o wiedźmach i to był, szczerze mówiąc, przypadek. To znaczy wierzeniami jako takimi i religiami interesowałam się już od wielu, wielu lat. Natomiast wybrałam się pewnego dnia do biblioteki uniwersyteckiej i w kolekcji niebieskiej odkryłam zupełnie przypadkowo książkę Danuty Kowalewskiej Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia. Zagłębiłam się w tę książkę i zainspirowała mnie do tego, żeby właśnie pracę licencjacką poświęcić czarownicom. Potem w trakcie studiów magisterskich od tych czarownic na chwilę odeszłam i gdy nadszedł już czas wyboru, zdecydowałam się podjąć właśnie studia doktoranckie i w związku z tym oczywiście trzeba było zdecydować, jaki temat tutaj obrać. Najpierw, jak chyba każdy doktorant, chciałam się porwać z motyką na słońce i miałam taką ambicję, żeby opisać wszelkie przejawy zjawisk magicznych w piśmiennictwie staropolskim, czyli chciałam na przykład pisać o różnych typach magii, chciałam opisać wszystkie postacie, jakie występują w ogóle w piśmiennictwie staropolskim, demoniczne i półdemoniczne, ale po rozmowie z moją promotorką, profesor Iwoną Maciejewską.
Pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy serdecznie. I po rozmowie, w zasadzie wymianie maili z profesorem Jerzym Kroczakiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, którego też poleciła mi profesor Iwona Maciejewska jako osobę, która bardzo dobrze orientuje się też w tej tematyce, zdecydowałam, że temat należy na pewno zawęzić. I wtedy pomyślałam o tym, że warto wrócić właśnie do czarownic. Zaczęłam szukać, ile o tych czarownicach do tej pory się ukazało. I tak jak już wspomniałaś sama, jest bardzo, bardzo dużo źródeł historycznych, jest bardzo dużo opracowań związanych właśnie z procesami o czary. Mamy sporo opracowań związanych z kulturą, z antropologią, z etnografią. Natomiast do tej pory żaden literaturoznawca nie starał się wniknąć bardzo głęboko właśnie w portret czarownicy. Dlatego zdecydowałam się ten temat podjąć, chociaż też okazało się, że było to ogromne wyzwanie, takie intelektualne.
No to pociągnijmy ten temat, bo mówisz o wyzwaniu intelektualnym. Spodziewam się, że to wynikało ze źródeł. Piszesz o staropolskim piśmiennictwie, więc myślę, że też język był trochę inny, bo był staropolski. Powiedz właśnie, dlaczego też to było takim wyzwaniem?
Przyznam, że sam język nie sprawia mi aż tak dużych problemów, ponieważ staropolszczyzną ja interesuję się praktycznie od początku studiów i nawet gdy prowadzę zajęcia ze studentami, to mówię im, żeby traktowali w ogóle staropolszczyznę jako taką zagadkę. Mnie czytanie tekstów staropolskich daje ogromną satysfakcję, bo naprawdę wymagają one dużego skupienia, ciszy, takiego spokoju, żeby zagłębić się w ten tekst, żeby go dobrze zrozumieć. Oczywiście trzeba się przy tym wspomagać nieraz słownikami.
No właśnie, bo to jest trochę tak, jakbyś czytała inny język, obcy, tak momentami, to jest zbliżone.
Czasami do... tak, bo na przykład leksyka się zmieniła od XVI wieku. W XVI-wiecznej i XVII-wiecznej polszczyźnie, czy piśmiennictwie w zasadzie, pojawia się też bardzo dużo wtrętów łacińskojęzycznych, albo na przykład francuskojęzycznych, więc to naprawdę stanowi ogromne wyzwanie. Chociaż jeśli chodzi właśnie o czarownicę, to takim pierwszym wielkim problemem było zupełnie co innego. A mianowicie poczułam się jak taki mały człowieczek, który stanął przed ogromnym, ogromnym głazem i na początku nie wiedziałam się, za bardzo, jak się za to zabrać, ponieważ okazało się właśnie, że po pierwsze jest bardzo dużo tych źródeł historycznych i kulturoznawczych, które na pewno musiałam ująć w swojej pracy doktorskiej, a żeby je ująć, trzeba było je przeczytać i zapoznać się z tym, co jest wartościowe, co jest mniej wartościowe, albo co jest bardziej znaczące, co mniej znaczące. Podobnie z piśmiennictwem staropolskim. Zdecydowałam, że zajmę się zarówno tekstami, które dzisiaj byśmy nazwali literackimi, jak i tekstami użytkowymi, więc to był ogrom źródeł, z których trzeba było wybrać jakieś konkretne teksty. Czarownice nie są tematem wiodącym w większości tekstów staropolskich, w związku z tym trzeba było tak naprawdę szukać takich drobinek w wielu, wielu różnych dziełach, więc uporządkowanie tego materiału i wybór po prostu drogi, którą będę podążać, był właśnie w tym wypadku najtrudniejszy.
To był ogrom pracy. I jakie teksty z literatury czytałaś? Czy to były wiersze? No, jakie jakby gatunki literackie brałaś na warsztat?
Tak naprawdę starałam się wziąć pod uwagę wszystkie, jakie tylko są możliwe. I poszukiwania wyglądały w ten sposób, że najpierw zapoznawałam się ze wszystkimi opracowaniami różnych literaturoznawców przede wszystkim, ale też historyków, którzy wymieniali w swoich opracowaniach inne teksty staropolskie, w których można było znaleźć jakiś wątek wiedźm. Następnie przeszukiwałam na przykład bibliografie różnego rodzaju, repozytoria cyfrowe, w których mamy teraz ogromną bazę zdigitalizowanych starodruków i rękopisów, więc to był naprawdę ogrom pracy. Pomógł mi w tej pracy taki program, który napisał mój teraz narzeczony, Grzegorz. Grzesiek, który stworzył taki program na bazie języka Pythona, umożliwiający przeszukiwanie w różnych repozytoriach cyfrowych poszczególnych fraz. Ja mu podawałam frazy, które najczęściej występują w staropolszczyźnie, na przykład nawet nie wiedźma, a wiedma, bo częściej pojawiała się właśnie taka forma określenia kobiety uprawiającej czary. I na tej podstawie można było wyłuskać fragmenty albo po prostu dzieła, w których jakieś wzmianki o czarownicach się pojawiały. Podobnie w przypadku postaci mitologicznych, biblijnych itd., itd.
Nie? No to bardzo ciekawe jest. Rzeczywiście to było duże wyzwanie. Ale też tutaj pozwolę sobie wtrącić trochę takiego tematu bardziej prywatnego, ale pamiętam też ze studiów, że wykazałaś się dużym zacięciem i byłaś pracowita, bo szybko tobie to wszystko poszło, obroniłaś się szybko, nie przedłużało ci się to, więc naprawdę, no jakby jeszcze raz gratulacje za samo zaparcie i za samo organizację, że udało ci się pomimo trudności tematu to zrobić naprawdę szybko.
Bardzo ci dziękuję. Zależało mi na tym po prostu, żeby to możliwie szybko sfinalizować. Zwykle, gdy biorę się do czegoś, to staram się po prostu włożyć całą energię w to, żeby to zadanie jak najszybciej też zakończyć, cały projekt sfinalizować. Chociaż oczywiście chyba jak każdy, kto wydał swoją książkę, mam pewien niedosyt. Teraz bym napisała coś trochę inaczej, ale powiem nieskromnie, że jestem też z siebie dosyć dumna i czuję taką satysfakcję, że ta książka też ukazała się tak szybko i że takie moje dziecko gdzieś tam wyruszyło w świat.
Tak, ja nie jestem specjalistką w tym temacie, chociaż oczywiście gdzieś tam chyba każdy z nas spotkał się z figurą wiedźmy w literaturze. Natomiast przeglądając recenzje naukowe twojej książki, widziałam, że książka spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i że przede wszystkim to, co jakby jest celem nadrzędnym każdej pracy naukowej, wniosła coś nowego właśnie ze względu na ten literaturoznawczy punkt widzenia, więc no, dobra robota, bo po prostu. To powiedz, Sabina, trochę o tym wizerunku wiedźmy. Ja wiem, że o tym napisałaś kilkaset stron i też, że to się teraz tak nie da w ciągu kilku minut, ale chociaż gdybyś mogła nam coś o tym powiedzieć, tak żeby nasi słuchacze mieli pojęcie, z czym w ogóle mamy do czynienia.
Bardzo trudno jest właśnie przedstawić naszą staropolską wiedźmę w takim ogólnym kontekście. Jeszcze może tutaj dopowiem a propos tych tekstów, z których korzystałam, że sięgałam zarówno właśnie po takie teksty, powiedzmy, jakby literackie, czyli na przykład fraszki, figliki, satyry, ale też teksty użytkowe, takie jak zielniki czy poradniki, a to wiązało się z tym, że odtwarzałam zarówno wizerunek wiedźmy, który jest wytworem fantazji, wyobraźni, albo na przykład był zapożyczony z literatury obcej, jak na przykład z literatury włoskiej został zaczerpnięty wizerunek Armidy, który przybliżył polskiemu czytelnikowi w XVII wieku Piotr Kochanowski w takim eposie Gofret. Więc trzeba było też w jakiś sposób rozgraniczyć to, która wiedźma mogła być postacią historyczną, taką jak na przykład opisana Roxolana w Przeważnej Legacji Twardowskiego, a która była po prostu wykwitem jakiejś wyobraźni czyjejś indywidualnej, albo właśnie była przeszczepiona na grunt polski z innej, obcej kultury. Więc gdybyśmy miały się skupić na tym staropolskim obrazie wiedźmy, bo ja tam też analizuję takie wizerunki związane właśnie z tradycją mitologiczno-literacką, to na pewno staropolską wiedźmę łączyło z wiedźmą w ogóle europejską to, że lubiła odludne miejsca, takie charakterystyczne dla czarownic, czyli jakieś bagniska, lasy, góry, że preferowała zioła, jeśli chodzi właśnie o sposób używania magii. W Polsce szczególnie często pojawia się w źródłach pokrzyk wilcza jagoda, czyli taki staropolski odpowiednik śródziemnomorskiej mandragory. Natomiast jeśli miałabym zakreślić taki jej portret typowo staropolski, to warto zwrócić uwagę na to, że w powszechnej świadomości teraz figuruje takie przeświadczenie, że wiedźma lata na przykład na miotle. Natomiast w tradycji też mitologiczno-literackiej znacznie częściej ona najpierw poruszała się na grzbietach dzikich bestii, a potem na kiju. I na przykład w tekstach staropolskich najczęściej staropolska wiedźma porusza się, czy lata, na orzogu. Na orzogu, czyli takim kiju, który służy do poprawiania drewien w palenisku. Dzisiaj byśmy powiedzieli o pogrzebaczu. Oprócz tego złe miejsca naszej staropolskiej wiedźmy, czy miejsca, które ona zasiedlała właśnie, wiązały się często z państwami, które pojmowane były wówczas jako wrogie, szczególnie w XVII wieku, a więc na przykład tereny Rusi szeroko pojętej, Zaporoża, nawet Szwecji, albo wszelkie zbory na przykład protestanckie, które właśnie również traktowane były jako osiedlisko diabła w okresie sporów związanych z kontrreformacją. Więc to było takie charakterystyczne dla tej naszej wiedźmy i to, że w stosunku do wiedźm zachodnioeuropejskich ona była o wiele mniej wykształcona. Raczej zajmowała się taką prostą magią zielarską i była mniej groźna. Bardzo rzadko można spotkać w literaturze czy w piśmiennictwie staropolskim taki wizerunek wiedźmy, która na przykład, nie wiem, morduje dzieci albo morduje w ogóle kogoś. Przeważnie ona po prostu chce kogoś odpędzić, w jakiś sposób zaszkodzić, na przykład po życiu małżeńskiemu, ale nie posuwa się do jakichś bardzo, bardzo drastycznych kroków. Więc to tyle, ale to jest naprawdę tylko taki mały wyłomek. Może jeszcze jako taką ciekawostkę powiem.
Proszę.
W odniesieniu do tradycji właśnie mitologiczno-literackiej, że na przykład nasi przodkowie bardzo lubili w tekstach staropolskich nawiązywać do trzech wielkich takich wiedźm znanych z wielu różnych przekazów, czyli do Hekaty, Medei i Kirkę, ale przekształcali je właśnie w taki sposób, żeby one odpowiadały warunkom panującym w pierwszej Rzeczpospolitej. I na przykład Kirkę, znana z opowieści związanych z Odyseuszem, którego miała więzić właśnie na swojej wyspie Ajaja, Kirkę tutaj w tekstach staropolskich odgrywała rolę szynkarki bardzo często, ponieważ za pośrednictwem napojów alkoholowych miała zmieniać mężczyzn w zwierzęta. Tak to przedstawiano często metaforycznie i bardzo często właśnie tę postać na przykład wykorzystywano do ukazywania staropolskich, można powiedzieć, ośrodków pijackich do karczem.
O, nieźle. No tak, mówisz tylko tyle, ale po resztę odsyłamy do książki, bo tak jak powiedziałam, nie da się zmieścić tutaj całej opowieści, która jest przecież pracą naukową. Sabina, powiedz jeszcze, jak ty znalazłaś sposób na to, jak myślisz, z czego to wynika, że dajesz radę pisać o tym w sposób przystępny, bo tak jak ci mówię, ja nigdy za bardzo nie fascynowałam się tego typu tematem. Nie jestem specjalistką w tym zakresie. Nawet czytając jakieś różne teksty literackie, to raczej tak, tak jakoś nawet zachowawczo podchodziłam. Natomiast twoją książkę czyta się bardzo dobrze, nawet właśnie jeśli się gdzieś tam nie siedzi w tym, mówiąc kolokwialnie. Myślisz, że to wynika z tego, że się tym interesujesz od wielu lat, że to jest też, no bo to nie jest wcale powszechna umiejętność. Nie każdy potrafi o trudnych zagadnieniach naukowych pisać w sposób przystępny. Jak myślisz, jak znalazłaś klucz do tego?
Nie wiem, trudno powiedzieć. Może jest to związane z tym, że ja ogólnie bardzo lubię uczyć i prowadzę już od kilku lat literaturę epok dawnych, która jest przez studentów postrzegana jako jeden z takich trudniejszych przedmiotów. I staram się robić wszystko, żeby pokazać studentom, że ta literatura staropolska to też nie tylko religia, nie takie schematy, które wynieśli na przykład ze szkół, tylko naprawdę jest to pasjonująca przygoda, że nasze piśmiennictwo charakteryzuje się wieloma bardzo ciekawymi postaciami, na przykład postaciami kobiecymi, Anną ze Stanisławskich, z Bąską. Więc jest tutaj naprawdę duże pole do manewru i myślę, że ja, tak jak wspomniałam wcześniej, na początku też byłam tym tematem przerażona, bo to źródeł było bardzo dużo i mam taki system pracy zawsze, że robię sobie takie notatki, wypisuję w różnych kolumnach poszczególne myśli, które chciałabym ująć i to sobie porządkuję. Myślę, że mam też tendencję do tego, że raczej nie piszę w bardzo takim skomplikowanym stylu. Staram się możliwie rzeczowo ujmować swoje myśli, możliwie precyzyjnie i mam nadzieję, że to też w tej książce widać. Jedna osoba w trakcie lektury tej książki stwierdziła, że pisze w takim amerykańskim stylu, czyli właśnie takim wręcz jakby trochę publicystycznym, że to nie jest taki bardzo zagmatwany naukowy styl. Staram się nie używać tam hermetycznego słownictwa, chociaż również przy okazji tłumaczę różne teorie, na przykład związane z magią, ale próbuję po prostu w możliwie jasny sposób wyrazić to, co w tym momencie analizuję.
Czyli twoi studenci też słuchają o zagadnieniach, które są zawarte w twojej książce?
Tak, nie wiem, być może na swoje nieszczęście studenci wiedzą, że temat czarownic jest mi bardzo bliski, bo za każdym razem, nawet gdy mam jakąś listę lektur związaną z literaturą epok dawnych, to na przykład przemycam jakieś informacje o postępku prawa czartowskiego albo jakieś tam inne ciekawostki związane z magią. Podobnie jest z muminkami Tove Jansson, które uwielbiam i które gdzieś tam staram się zawsze przemycać, na przykład na literaturze dla dzieci.
Też lubię.
Więc możliwe, że już są trochę tematem zmęczeni, ale wiem, że kilku z nich, czy kilka osób w zasadzie też to wciągnęło. Przychodzą do mnie po różne rady, czytają na przykład jakieś teksty i to jest naprawdę bardzo takie satysfakcjonujące. Cieszę się, że mogę się właśnie tą moją pasją ze studentami dzielić.
No właśnie, mówisz o tym, że przychodzą do ciebie po jakieś porady lekturowe i ja właśnie chciałam teraz o to ciebie zapytać. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy narobił sobie ochoty na zapoznanie się z jakimś właśnie takim tekstem staropolskim, to co byś poleciła? Po co mógłby sięgnąć na przykład ktoś, kto chce sobie rozpocząć swoją przygodę z tego typu piśmiennictwem?
Pierwsza na myśl przychodzi mi historia ucieszna o królewnie Banialuce, Hieronima Morsztyna. Jest to tekst wierszowany. Może byłby dość trudny pod względem lekturowym, ale jest to, można powiedzieć, taka staropolska baśń, która opiera się na różnych wzorcach przybyłych do nas między innymi ze wschodu. I myślę, że mnogość przygód, które tam się rozgrywają przed oczami czytelnika i taki bardzo fascynujący świat, taki baśniowy, który jest opisany właśnie w tej pozycji, może przyczynić się do tego, że ktoś bardziej w te teksty wniknie. Wspomniałam wcześniej o Annie ze Stanisławskich z Bąskiej i to jest tekst, transakcja właśnie Anny ze Stanisławskich z Bąskiej jest tekstem, w którym ta kobieta opisuje przemoc, której doświadczyła ze strony męża. Ostatnio dostałam sygnał od jednej ze studentek, że chociaż nie jest to tekst na liście lektur, to ona sama po prostu po niego sięgnęła ze względu na takie własne zainteresowania. Więc myślę, że to też da po prostu taką ciekawą perspektywę na piśmiennictwo epok dawnych, żeby nie kojarzyć też na przykład renesansu tylko z Rejem, tylko z Kochanowskim, bo zwykle z taką właśnie wiedzą wychodzimy, tylko żeby na przykład sięgnąć też do Biernata z Lublina, który jest pierwszym polskim palmiografem, tworzył pierwsze, w zasadzie utrwalił w tytułach bajek pierwsze polskie przysłowia. Więc naprawdę mogłabym tutaj też sporo wymieniać różnych autorów, którzy pokazują, że literatura epok dawnych to nie tylko właśnie taka skostniała, można powiedzieć, obudowa kilku haseł, które kojarzymy z renesansem, barokiem, czy na przykład średniowieczem, ale naprawdę żywa, tętniąca, ciekawa, taki ciekawy po prostu świat, skrzący się naprawdę ciekawymi osobowościami.
Mający potencjał, żeby go odkrywać, prawda? No dokładnie. I świetnie, to studenci olsztyńskiej polonistyki powinni się cieszyć, że mają doktor Sabinę Kowalczyk, która im ten świat pokaże. Sabina, powiedz, czy chciałabyś kontynuować ten temat? Czy jest to coś, co na przykład, czym chciałabyś się zająć w habilitacji, albo w ogóle, czy nadal tam zgłębiasz te wszystkie rzeczy, czy już w tej chwili chcesz trochę odpocząć po napisaniu pracy doktorskiej, wydaniu książki? Czy jednak jest jeszcze to temat, który można zgłębiać wciąż?
Po wydaniu książki przyznam, że musiałam chwilę odpocząć, bo cała ta machina związana z wydawaniem, korekty, opracowywanie ilustracji, które mogłyby się znaleźć w książce, pochłania naprawdę bardzo, bardzo dużo energii. Więc potrzebowałam takiego czasu dla siebie, ale ten temat na tyle mnie pasjonuje i fascynuje, że mam ochotę go nadal zgłębiać, także dzięki ludziom po prostu. Wspomniałaś wcześniej o tym, że trochę rodzinnie podeszłam do tego tematu, że Grzesiek pomagał mi na przykład właśnie dzięki swojemu programowi w wyszukiwaniu tych wiedźm. I tutaj też chciałabym podkreślić, że jestem naprawdę wdzięczna wielu osobom, które mnie wspierały na różnych etapach pisania tej pracy, wielu profesorom, którzy podsuwali mi bardzo ciekawe lektury i to i z naszego uniwersytetu i z innych, mojej rodzinie, przyjaciółkom. Na dodatek powiem jeszcze, że odzywają się już do mnie osoby, które są w trakcie lektury albo przeczytały tę książkę i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. I to, że ten tekst żyje i że ja widzę, że ludziom potrzebna jest wiedza też na ten temat, daje naprawdę takiego dużego kopa motywacyjnego i sprawia, że chce się tym człowiek dalej zajmować. Mam takie plany, żeby książkę habilitacyjną napisać o wiedźmach oświecenia, o wieku XVIII, ponieważ to wtedy właśnie wychodzi konstytucja konwikcyje w sprawach kryminalnych w 1776 roku, która oficjalnie zakazuje wydawania wyroków śmierci i wprowadzania tortur w trakcie procesów o czary. Więc na pewno ten wiek także pod względem historycznym jest zupełnie odrębnym zjawiskiem na tle wieku XVI i XVII, którymi zajmowałam się wcześniej. A poza tym uważam, ja już tego raczej nie zrobię, ale myślę, że bardzo ważnym krokiem i ciekawym byłoby zbadanie wiedźm romantycznej i pozytywistycznej. Z tego względu, że wiek XIX to jest w ogóle czas rozkwitu fascynacji kulturą ludową. W mojej pracy magisterskiej zajmowałam się na przykład klechdami zbieranymi przez Wójcickiego. Wtedy właśnie mnóstwo takich amatorów, można powiedzieć etnografii się pojawiało, zbierali oni różne opowieści, więc ta wiedźma, która utrwaliła się wtedy na tych kartach, jest na pewno też interesująca. A poza tym badacze wskazują, że najczęściej taki wybuch, można powiedzieć, zainteresowania wiedźmą i taka chęć na przykład gnębienia domniemanych czarownic pojawia się po różnych konfliktach zbrojnych. Więc myślę, że zbadanie wiedźmy powojennej, na przykład po II wojnie światowej i taka próba sprawdzenia, czy ten wizerunek też koresponduje w jakiś sposób z tym wizerunkiem staropolskim, również dałby ciekawe wyniki. Jeszcze tak na koniec powiem, że myślę też, że bardzo ciekawe byłyby badania w ogóle komparatystyczne, tak żeby połączyć wysiłki badaczy polskich z ukraińskimi, litewskimi, z badaczami wschodu, ponieważ wtedy moglibyśmy po prostu spróbować chociażby odtworzyć wiedźmę słowiańską. Same wierzenia słowiańskie są tak naprawdę dzisiaj w zasadzie bardziej w sferze domysłów niż jakichś konkretnych ustaleń. Natomiast myślę, że to byłby taki ciekawy krok do tego, żeby te wiedźmy poznać jeszcze lepiej.
No jest potencjał w takim razie. Ci bardzo dziękuję za te wszystkie opowieści i za wizytę w Kortowskiej Audycji Literackiej. Sama dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i sama nabrałam ochoty, żeby poczytać. Widzisz, to jest kwestia jednak, to tak jak z matematyką czy z historią. Jak się ma dobrego nauczyciela, to i te przedmioty nie są straszne.
Tak, ja jeszcze przy okazji, jak już wspomniałaś o nauczycielu, to chciałabym tutaj też koniecznie podkreślić dużą zasługę mojej promotorki w tym, że ta praca została sfinalizowana i w ogóle, że się nie poddałam, bo miałam już kilka razy w trakcie studiów doktoranckich takie poważne kryzysy. Wydawało mi się, że to mnie przerośnie i myślę, że jak każdy z nas. I zawsze też podkreślam, że ta książka, ja jestem autorką, ja się pojawiam gdzieś tam na okładce, ale czuję, że za mną też stoi właśnie armia takich pozytywnych ludzi, którzy mnie wspierali, więc też jestem im naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna.
To jeszcze raz pozdrawiamy panią profesor. Tylko chciałam dopowiedzieć, że każdy te kryzysy miewa, podejmując się jakiegoś dużego projektu, jakiegokolwiek, a oczywiście pisanie pracy doktorskiej, a potem wydanie go w formie książki, jej w formie książki, jest dużym projektem życiowym, ale chciałam powiedzieć, że nie każdy z tych kryzysów się podnosi, więc tym bardziej właśnie dlatego zawsze należą się gratulacje komuś, komu się udało. No i cóż, dziękuję ci bardzo, Sabina, za te wszystkie opowieści. Jeszcze raz zapraszamy do lektury. Ja okładkę tej książki, jeśli pozwolisz, opublikuję na Facebooku Kortowskiej Audycji Literackiej. Jeszcze raz przypomnę tytuł: Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku. Doktor Sabina Kowalczyk z Katedry Literatury Polskiej była moim gościem dzisiaj w Kortowskiej Audycji Literackiej. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.